Najlepszy feedback, jak nie wiesz, jak to zrobić, nie masz do końca otwartych ludzi, sam nie masz pomysłu, nie masz odwagi, jest poprosić, żeby ludzie wskazali, co powinno się wpisać w poszukiwanie nowej osoby na twoje stanowisko.
Trzeba umieć wyjąć głowę z własnej dupy.
Tak się pracuje z Arturem. Używamy ciebie dzisiaj jako przykładu.
Od zawsze mówimy, szef to nie człowiek. To w tym momencie możesz tego nie zmienić. To dzień dobry, witamy w podcaście, który, Agata, przypomnisz, jak się nazywa?
Konkretnie o zarządzaniu, musiałam się zastanowić.
Czy, nie wiem, który to jest odcinek, chyba już nasty. Ja mniej więcej pamiętam, zawsze cię podpuszczam, ale to jest trochę jak z sondą uliczną, nie? Podchodzisz do pana i pytasz się, ile to jest 7 razy 8? I mimo, że wiesz, na wszelki wypadek nie pytam, bo teraz też możesz być zestresowana.
Akurat matematyka luz.
Nagle się zastanawiasz i potem wszyscy się śmieją w internecie, że o, najprostszego pytania nie wiedział. Nie biorąc pod uwagę kontekst tego, że to jednak jest stresująca sytuacja. Ktoś tak cię nagle wyrwie.
Ja właśnie, jak ty się pytasz, to czuję stres i się zastanawiam, czy to czasami nie jest konkretnie o marketingu i sprzedaży, więc...
W którym też ci się zdarzało występować, więc w zasadzie masz prawo się pomylić albo nie wiedzieć, który podcast właśnie nagrywamy. Jakby co, ten to jest ten zdalny, przynajmniej póki co.
Jest.
Słuchaj, przychodzę dzisiaj do ciebie z jedną z najpiękniejszych rzeczy, o której kiedyś czytałem i którą bardzo mocno chciałbym wprowadzić. Wiesz jaką?
Martwię się.
To dużo mówi o moim stylu przychodzenia z pomysłami, skoro cię to martwi. A tak poważnie, udało mi się znaleźć historię jednego z prezesów i jak to ja, nie pamiętam gdzie, nie pamiętam kto, mniej więcej wiem, gdzie dzwoni, ale chodzi o samo clue tej, że pysznej historii, jednego szefa, w zasadzie prezesa, który postanowił przygotować dla swojego zespołu instrukcję obsługi siebie.
O.
Dokument na mniej więcej 2-3 strony, więc żadna skomplikowana lektura, który składał się z zagadnień mniej więcej takich jak: jak lubię, kiedy się do mnie mówi, z czym do mnie przychodź na spotkania, czego nie toleruję. Trochę się to wiąże z tym expose, o którym mówiliśmy, pamiętasz, w jednym z ostatnich odcinków, ale już na wysokim poziomie personalizacji i osobistych preferencji. I powiem ci szczerze, że biorąc pod uwagę, jak wiele razy byłem nieintencjonalnie mylnie zrozumiany, z uwagi na pewne swoje, nazwijmy to, przyzwyczajenia komunikacyjne, żeby być delikatnym, a za chwilę rozwinę, tylko zaraz ci oddam głos, to zacząłem stwierdzić, że chyba przygotuję taką instrukcję, co Jabłoński ma na myśli, jak coś pisze, mówi i tak dalej. Ale tak w ogóle pierwsze reakcje, co o tym sądzisz? Gdybyś miała przygotować instrukcję obsługi komunikacyjnej Agaty Banaszkiewicz.
Wydaje mi się, że nawet to trochę robię, może nie w sposób sformalizowany i procesowy, bo zawsze przychodzi nowy lider lub liderka, czyli osoby, z którymi najczęściej pracuję. Zresztą nawet na tych kolach, o których mówiliśmy, na tych spotkaniach kończących onboarding, gdzie ze mną jest taka 15-minutowe spotkanie z każdą nową osobą, która do nas dołączy, niekoniecznie na poziomie liderskim, to ja zawsze mówię, że mnie należy dawać mi zadanie, ale mnie też pingować w tym zadaniu, czyli przypominać, że mam je zrobić, bo prawdopodobnie jeśli nie było jakieś super pilne, że wiesz, to była jakaś sprawa wagi ogromnej, to ja mogę ją sobie przekładać na przykład komuś, to powoduje, że nie może zrobić swojej części pracy. I w sumie jak sobie teraz tak pomyślę o tym, co powiedziałeś, czyli że ten ktoś to przygotował tak, powiedzmy, w sformalizowany sposób, w jakimś prawdopodobnie pliku czy w jakimś czymś, to kurde, to by było świetne rozwiązanie, bo zakładasz sobie tak, najlepsze formy komunikacji, taka na przykład pierwszy punkt, zadanie w jakimś systemie zarządzania zadaniami, drugi punkt, wysłanie tego SMS-a, bo na przykład ktoś może tak pracować, wiesz, i od razu masz dużo większą skuteczność. Z drugiej strony łączy się to faktycznie z expose, to co powiedziałeś, natomiast expose to raczej idee i wartości, a tutaj już jak rozumiem, bo tak próbuję zrozumieć to, co ty przeczytałeś, zobaczyłeś u tego człowieka, to raczej już takie właśnie konkretne rzeczy, że jak na przykład, jak chcesz, żebym podjął decyzję, to zrób te 3 kroki na przykład, tak? W sensie, i uważam, jeżeli tak, to uważam, że super.
No właśnie dlatego postanowiłem do ciebie przyjść z tym pomysłem i zaproponować temat odcinka, jak dogadać się z szefem. I tak trochę dla kontekstu, dla słuchaczy, dla ciebie, dlaczego akurat taki, bo łatwo się mówi o dobrej komunikacji, ale najczęściej, taka jest przynajmniej moja obserwacja materiałów dostępnych w sieci, mówi się o komunikacji na dwóch poziomach. Pierwszy, ludzie w zespole. Ja jako specjalista, równy komuś innemu, komunikujący się z nim. Jak to zrobić dobrze, żeby się wzajemnie zrozumieć, wyznaczyć zadania, potwierdzić oczekiwania, etc., etc. A druga linia, którą się porusza, to jest linia menadżer deleguje zadanie. Co sprawić, żeby pracownik zrozumiał, poczuł zaangażowanie, ekscytację nad godzinami i tak dalej, i tak dalej. A taką najbardziej niedopieszczoną nitką w zakresie każdym, wzajemnego zrozumienia, udzielania feedbacku i wszystkich fundamentów dobrej komunikacji, to będzie ta nitka, z angielska się chyba mówi, bottom up, czyli od specjalisty, członka zespołu do swojego własnego menadżera. To wiąże się z faktem, że jak doskonale wiesz, ja się ewidentnie czuję zawsze niedopieszczony pod kątem feedbacku i ty prawdopodobnie też, no bo w każdej organizacji menadżer albo prezes, prawie że w każdej, żeby być ścisłym, funkcjonuje trochę na zasadzie świętej krowy, któremu nikt nic nie powie, nawet jak widzi oczywiste błędy, które popełnia. No i właśnie stąd taki pomysł na tego typu dokument.
No tak, no bardzo często nawet, jeżeli ktoś już się odważy zwrócić uwagę na coś lub dać ten feedback, to on jest tak owinięty, że na koniec dnia ty i tak nie wiesz, co jest ci powiedziane, albo nawet wiesz, ale jest to tak złagodzone, że nie uznajesz tego za istotne do wprowadzenia w swoim życiu, ponieważ jest to tak pięknie zawinięte w te wszystkie elokwentne słowa, że myślisz sobie, o, od niedogodność, a nie problem, który należy się zająć. No, jest to ciekawy pomysł.
Tu się muszę podzielić osobistą historią. Powiem ci, że ja miałem kiedyś okazję usłyszeć, że wiesz, Artur, jest dwóch Jabłońskich. Ten jeden to jest Jabłoński na żywo. Świetny człowiek, pożartuje, pogada, wspólnie rozwiąże problem, nie wścieka się, choć mógłby. A ten drugi to jest Jabłoński na Slacku. Jabłoński, który pisze półsłówkami, bezpośrednio, komunikaty takie jakby, że ktoś mi kiedyś powiedział przy negocjacji jednej z umów z bardzo ważną korporacją, że panie Arturze, jak czytałem pańskie komentarze do umowy, to myślałem, że chce mi pan dać mordę. A tymczasem ja pisałem w mojej perspektywie normalnie, w rozumieniu, wiesz, typu to jest podpunkt, którego nie akceptuję, chcę go zmienić, brzmienie, które proponuję jest takie, innego nie podpiszę, dziękuję. I wiesz, dla mnie to jest spokojne.
Znaczy, mi się wydaje, że jesteśmy nienauczeni takiej komunikacji. Nawet czy to feedback do szefa, czy to feedback między sobą. Bardzo często mówienie wprost jest odbierane jako niemenedżerskie, bo ty jako menedżer powinieneś umieć to powiedzieć w sposób taki, żeby ktoś, kto to usłyszy, poczuł ekscytację, wiesz, nadchodzącej drogi zmiany, nie?
Tylko teraz zobacz, bo wracam obsesyjnie przez ten wątek do tej instrukcji. Bo ja jakoś mam okazję z kimś pogadać, a staram się już teraz, odkąd się tego nauczyłem, mówić to każdemu, to zawsze tłumaczę, to co ty też powiedziałeś, że sama się tłumaczysz mimo wszystko, tylko w zindywidualizowany sposób. To mówię, słuchaj, ja często odpisuję na przykład z auta. Odpisuję w locie na spotkaniu, bo nie chcę, żebyś czekał, czekała. Co oznacza, że nie mam trochę przestrzeni w głowie albo przestrzeni fizycznej, bo jestem w aucie, napisania typu, słuchaj, gdyby to nie było problemem i się dało i pasowało ci do obowiązków i nie wymagało przełożenia tego, to czy byłabyś skłonna potencjalnie rozważyć możliwość wykonania zadania X? Tylko piszę po prostu, zrób X, albo podoba mi się, nie podoba mi się. I ja to piszę właśnie z uwagi na to, gdzie się znajduje, co mnie teraz dotyka, a ktoś to odbiera, ale mi powiedział, nie? A gdyby była instrukcja obsługi Jabłońskiego, typu Artur często odpisuje z auta, Artur odpisuje w locie i liczy się przekaz i szybkość jego dostarczenia, nie przejmuj się brakiem eleganckiego anturażu wokół tego. To jestem ciekaw w ogóle, po prostu czysto psychologicznie, czy to by wystarczyło. Czy fakt, że ktoś by przeczytał, że ja tak robię, zakładając, że być może powinienem się zmienić, ale na potrzeby dyskusji, że nie, byłby wystarczającym ukonstytuowaniem tego, że nagle byłoby to lepiej odbierane. Bo ta idea instrukcji obsługi siebie brzmi ciekawie, ale po prostu zastanawiam się nad egzekucją tego. Czy to nie jest trochę martwy dokument, jak niektóre strategie. Fajnie, że ktoś jest, ale nikt tego nie czyta. Jak dostajesz wiadomość, która jest niemiła, to i tak o tym nie pamiętasz. Trochę jak z diskiem, o którym mieliśmy odcinek. Wszyscy nie wiedzą, jaki masz kolor, tylko co potem. Czy pamiętasz o tym na co dzień, bo ja nie.
No nie, no na pewno nie. Natomiast dwa wątki tutaj. Pierwszy wątek jest taki, że w sumie mnie wszyscy, którzy mają okazję lub mają mieć okazję pracować z tobą, pytają zawsze, jak się pracuje z Arturem, więc to ja przedstawiam im instrukcję obsługi ciebie.
Czyli ja nie potrzebuję żadnego dokumentu. Ja mam ciebie.
Tak, tylko że na callu i właśnie tłumaczę te wszystkie niuanse w stylu nie masz czasu, odpisujesz bez emotek. Jeżeli odpisujesz uśmiechniętą emotką, to nie zawsze znaczy, że jest to dwuznaczne. Czasami jest to po prostu uśmiechnięta emotka, którą wstawiasz, bo akurat ci się ta kliknęła i tak dalej, że na przykład jeżeli ktoś pisze ci cały esej na zadanie, a ty odpisujesz ok albo zielone światło, to znaczy zielone światło, to nie znaczy nic więcej.
Zrozumiałem, przyjąłem, wykonać.
Proste. Tak, dokładnie, więc z jednej strony tak, natomiast zakładam, że taki dokument jest trochę bardziej potrzebny do tego właśnie, co potem, czyli kiedy ktoś przychodzi do mnie i mówi, że z Arturem się źle pracuje, bo odpisuje w sposób XYZ, na przykład, bo oczywiście nie do końca są takie rozmowy prowadzę, natomiast trochę na potrzeby rozmowy, nie?
Potrzebna sytuacja, żeby tak było, tak, a może teraz, tak nie jest.
I teraz ja mówię, okej, ale czy to się mieści na przykład w tym zapisie, o którym miałeś przedstawiony, o którym ja ci mówiłam, czy Artur ci mówił i tak dalej, do tego jest to w dokumencie spisane. Ktoś mówi, o kurde, faktycznie tak, no to jest, inaczej rozmawiasz, niż nigdy tego nie powiesz i dopiero po fakcie, kiedy się wyleje ta ocena tej osoby, że ty się słabo komunikujesz, ogólnie nie wiem, jesteś zdenerwowany i tak dalej, powiedzieć, słuchaj, ale Artur tak ma, wiesz, to jest jakby umniejszanie tego, z czym ta osoba przyszła, bo nie masz się do czego odnieść, nie?
I właśnie dlatego chciałem się nad tym zastanowić, bo to, wiesz, często nasze odcinki polegają właśnie na tym, że wyciągamy jakąś rzecz, którą gdzieś w przestrzeni funkcjonuje, to akurat znalazłem na Twitterze i oczywiście były same oklaski, że ale samoświadomy lider i tak dalej, a ja na to patrzę dwójnasób. Z jednej strony mi się bardzo to podoba jako forma prewencji, albo raczej przygotowania kogoś, ale z drugiej obawiam się, że można to pociągnąć za daleko w drugą stronę i na zasadzie taki jestem i się nie zmienia.
A no wiem. Mhm.
I o ile kiedy, wiesz, specjaliście byś powiedział, ty stary, takie dokumenty to sobie możesz wsadzić na półkę, żeby nie powiedzieć gdzie indziej jeszcze przy okazji albo po drodze, o tyle z szefem już tak nie zrobisz. I teraz może się wydawać, że dobry pomysł, inicjatywa, idea. Teraz opiszemy siebie jako zespół liderski, co lubimy, czego nie robimy. Wywali się na dwóch potencjalnych nitkach. Pierwsza to jest czysty clash systemów komunikacyjnych różnych osób, no bo do kogoś trzeba się nagiąć. Jeżeli ktoś lubi komunikację mailową, inny nie, to teraz co teraz? Mamy się omijać? Nie będziemy ze sobą pracować? Bo każdy
nigdy
ma coś innego.
Nigdy cię nie spotkamy, bo ja nie czytam maili, a ty tylko je piszesz.
Ojej, ile spotkań, zobacz, ile roboczych godzin oszczędzonych. Natomiast z drugiej strony właśnie mnie bardziej martwi ta implikacja, którą od razu poruszyłaś, czyli że a wiesz, Artur taki jest, z nim się tak pracuje, teraz masz tu dokument funkcjonujący jak procedura, idź i się nie czepiaj.
No i tutaj przechodzimy do punktu, wiesz, dobrej komunikacji mimo wszystko i szczerości, o której też w którymś odcinku już mówiliśmy. Czyli ja zakładam, że jeżeli na dobrym tonie rozpoczniesz rozmowę, która wygląda tak, że tak się pracuje z Arturem, w sensie używamy ciebie dzisiaj jako przykładu, na potrzeby tego masz taki plik, który jest ściągą tego, jak to funkcjonuje, jeżeli chcesz coś osiągnąć i potem dobrze to komunikujesz, że tak, to nie jest, że z Arturem można, w sensie, że ty czekasz na przykład na ten feedback, że chcesz go dostać, że to, co ty masz uznane za najlepsze praktyki, tak naprawdę 10 osób po kolei powie, to nie są dobre praktyki, bo wszystkim utrudniają pracę i tak naprawdę zamiast przyspieszyć, to ją wydłużają. Więc tutaj zakładam, że jednak ta komunikacja, jak to jest wprowadzone, jaka jest kultura organizacji w ogóle. Bo wiesz, jeszcze nie powiedziałeś o jednej rzeczy. Kiedy ja to usłyszałam na początku, to taka pierwsza moja myśl, z którą staram się zawsze walczyć, czyli nie oceniać ludzi, ale jakbym przyszła do jakiejś firmy i ktoś by mi dał instrukcję obsługi siebie, to sobie myślę, ale ma kurwa ego. Że jest tak wyjątkowy, że musi mieć instrukcję obsługi. I oczywiście przeszliśmy już trochę z tym, że to nie do końca o to chodzi i że oczywiście pewnie niektórym, jakieś procentom ludzi, którzy tak robią, o to chodzi właśnie, że on jest taki wyjątkowy lub ona i należy mieć tą instrukcję. Natomiast zakładam, że tutaj jest sposób narracji i szczerości, w jakim opowiesz, dlaczego takie coś powstaje, nie?
Tak właśnie wchodzę trochę w pół zdania, bo mam pomysł na przesterowanie tego, że ja bym ten dokument stworzył nie po to, żeby go użyć, inaczej, żeby go użyć raz. Uważam, że tak jak mieliśmy, pamiętasz, problem wykonawczy w odcinku o disco, do których wszystkich odsyłamy nasze problemy z metodologią dzielenia ludzi na kolory, bo było w życiu, uwaga teraz, kiepski dowcip prowadzącego, było w życiu i w rozwoju cywilizacji kilka sposobów dzielenia ludzi na kolory, nie wyszły chyba dobrze. Więc disk też się średnio sprawdza od tej strony. Natomiast wyobrażam sobie coś takiego, że właśnie tak to, co nam było mało konkretne w disku, jestem jakiś, to instrukcja komunikacyjna wydaje się już bardzo ciekawa. Nawet można by to rozwinąć w kierunku metodologii kolorystycznej, bo ona nawet to zahacza, że ten typ czerwony, którym ja ewidentnie jestem, jest właśnie taki bezpośredni, nie do końca może rozumieć, dopóki się nad tym nie zastanowi kontekst tego, że mówi coś w taki sposób. I chętnie bym zrobił z tego z jednej strony ćwiczenie autorefleksyjne dla liderów. Wyobraź sobie, że szykujesz instrukcję obsługi siebie. Co się tam znajdzie? Bo wtedy możesz samoświadomie przyjść i mieć takie punkty do autorefleksji i powiem ci, że druga taka użyteczność tego, jestem ciekaw, jak na to zareagujesz, właśnie w kontekście naszego tematu, jak się dogadać z szefem, jak mu udzielić feedbacku i tak dalej, byłaby taka, że zawsze próba wyjścia do publiki, do własnego zespołu, powiedzenia, słuchajcie, dzisiaj moment szczerości, zróbcie mi teraz informację zwrotną, jestem open for everything, jest mega trudne. Bo to ciężko złapać coś takiego. A teraz wyobraź sobie, że rozsyłasz taką instrukcję wszystkim i prosisz o feedback właśnie to, co powiedziałaś. Co jest w tym wkurzającego, co jest w tym prawdziwego, gdzie sam siebie źle widzisz i ci się wydaje, że postępujesz jakoś, robisz inaczej. Nagle jest punkt wyjścia, zamiast takiego powiedzcie mi, co wam nie gra. Więc w ogóle sobie tego nie wyobrażam jako element jakiejkolwiek księgi procedur w dowolnej firmie, ale jako formę ćwiczenia autorefleksyjnego i pracy z zespołem nad pracą z tobą, to już jak najbardziej.
Ja ci powiem nawet więcej. W mojej głowie od razu urodziło się jeszcze trochę upgrade tego ćwiczenia.
Dawaj.
W takim sensie, że ty masz tą instrukcję, osoba przygotowuje swoją instrukcję i teraz rozmawiacie, zobacz, gdzie się rozmijamy. I jak mamy ze sobą współpracować, skoro... Wróćmy do przykładu maili. Ty się komunikujesz mailowo, ja maile otwieram raz w tygodniu. Albo na przykład ty lubisz, kiedy przygotowane rzeczy są w taki i w taki sposób, ja na to nie mam czasu. Jaki możemy kompromis wypracować, nie? Tylko, że to wymaga dużej odwagi, no bo zazwyczaj mówimy, bo w sensie nie zazwyczaj, ale teraz mówimy o relacji przełożony podwładny. W jakimkolwiek układzie, oczywiście, jakimkolwiek poziomie. Natomiast jednak to wymaga odwagi od tej osoby niżej lub dobrej i otwartej komunikacji, takiej dania przestrzeni na to, że to będzie, że coś chcemy zmienić. Tylko to zależy od tego lidera, który chce to zmienić, nie? Natomiast uważam, że to, co ty powiedziałeś jako pierwszy punkt, czyli właśnie ten feedback do tej instrukcji w sposób taki trochę, nie chcę być anonimowy, no ale jednak taki nie w twarz i nie na kolu, w 100% nawet, czyli po prostu komentarze do tego, no brzmi jak coś takie pomiędzy, nie?
Bo uważam, że to by mogło zaopiekować jedną potrzebę albo taki brak, który często widzę, nie wiem, czy się zgodzisz, czyli brak struktur zbierania informacji zwrotnej. Bo albo nawet inaczej, bo załóżmy, że jako lider robisz, a to mi się w życiu zdarzało, spoiler, anonimową ankietę na własny temat i prosisz ludzi o informację zwrotną. Tylko, że ci ludzie nie otrzymali do ciebie ani od czego mają się odbić, ani w jaki sposób mają to zrobić. No bo po prostu dostali pytanie na zasadzie free for all, wpisujesz co chce. I teraz, o ile nawet jeżeli wpiszą rzeczy słuszne, ale zależnie jak to podadzą, albo na co ty byłeś gotowy, żeby przeczytać. I jeżeli nawet dostaniesz dobry feedback, ale w takiej dość nieprzefiltrowanej formie, więc będzie ci przykro, a może być ci przykro, lider też ma swoje emocje, mimo że jak od zawsze mówimy, szef to nie człowiek, to w tym momencie możesz tego nie zmienić. Ale jeżeli przygotowujesz pewien dokument i do niego się ludzie odnoszą, no bo mają ramy, więc mają do czego, to może być ci też łatwiej to przepracować wewnętrznie. No bo wydawało mi się, że jest X, ktoś mi mówi, że jest Y. Jest po prostu klasyczna zmiana punktu widzenia. Takie, wiesz, uderzenie w ego, nie? Jakiś taki obraz własny. Pod tym kątem intuicyjnie, no bo nie jestem psychologiem, wydaje mi się to potencjalnie bardziej użyteczne w drugim kroku. Że nawet jeżeli forma tego feedbacku byłaby ograniczona do rzeczy, które sam wskażesz, to jednocześnie można by było łatwiej to przepracować wewnętrznie.
Wiesz, co było najciekawsze w ostatnich tygodniach w mojej pracy? Że bardzo trudno jest otrzymać feedback. W sensie ja otrzymuję feedback raczej pozytywny o swojej pracy, swojej osobistej. Raczej dochodzą do mnie jakieś pozytywne rzeczy, te negatywne, gdzieś tam pomiędzy się raczej domyślam, niż otrzymuję wprost. Natomiast to, co było najpiękniejsze ostatnio, to są dwa wątki, do których się odniosę. Pierwszy to taki ogólny, czyli najlepszy feedback, jak nie wiesz, jak to zrobić, nie masz do końca otwartych ludzi, sam nie masz pomysłu, nie masz odwagi, jest poprosić, żeby ludzie wskazali, co powinno się wpisać w poszukiwanie nowej osoby na twoje stanowisko. I wpisując tam te wszystkie rzeczy, widzisz, jak wielu rzeczy ty nie robisz, czyli to są niebezpośrednie zarzuty do ciebie. I my teraz, być może słuchający wiedzą, być może nie, robimy rekrutację, prowadzimy rekrutację na moje stanowisko, na dyrektor operacyjną lub operacyjnego w Digitalku i poprosiłam w takim właśnie nie ćwiczeniu, po prostu chciałam sobie dobrze przygotować to ogłoszenie. Poprosiłam wszystkich moich menadżerów o to, żeby wpisali tam, co ta osoba powinna mieć. Oczywiście zaznaczyłam, że nie mają mieć ograniczeń. W sensie wiadomo, że nie znajdzie się osoby, która robi wszystko, natomiast ja sobie wybiorę z tych rzeczy, które są, te, które są najważniejsze dla nas, dla firmy, dla zarządu, jako osoba, która pomoże nam wypełnić cele roczne, pięcioletnie i tak dalej. I najpiękniejsze było to, że ja wiem, że oni nie mieli nic złego na myśli, natomiast czytam to i widzę, aha, czyli to jeszcze by było dla nich okej, czyli to jeszcze by chcieli, żebym robiła i okej, część się pokrywa z tym, co robię, część się pokrywa z tym, co mi kiedyś zaadresowali, ale uznałam, że nie jestem w stanie na przykład tego zrobić z różnych powodów, czy to kompetencyjnych, czy czasowych i tak dalej, no ale jest część, gdzie widzisz, że jest to niebezpośrednia przypierdolka do tego, jak pracujesz i masz takie, okej, okay, jest to jakiś sposób. Natomiast drugi wątek...
Lubię takie intrygi, to chciałem... To tylko zanim skończysz drugi wątek, znaczy rozpoczniesz drugi wątek, to lubię takie intrygi i zobacz, to się uzupełnia, bo ta część instrukcji poruszyłaby te aspekty miękkie, komunikacyjne, a ta druga, taki scope of work, czego nie robisz z zadań, które zdaniem twojego zespołu powinieneś wykonywać. Sprytne.
Natomiast ten drugi wątek, o którym powiedziałeś podczas tego twojej wypowiedzi, czyli że nie dajesz ram, na przykład w anonimowych ankietach nie dajesz ram, od czego się mają odbić, a w takiej instrukcji już tak. No i właśnie trochę z tym ogłoszeniem tak samo było, czyli ja powiedziałam, wiesz, czujcie się wolni w mówieniu wszystkiego, co tam ma być, natomiast nie zaakcentowałam w żaden sposób tego, czego my w ogóle od tej osoby oczekujemy, co ona ma do tej firmy wnieść, jakie kompetencje być może ma przejąć, jakie zadania ma przejąć, jakie zostają u mnie i tak dalej, więc tak naprawdę no, oni poczuli się totalnie wolni do tego, żeby to wszystko napisać i super, no bo tak to było, natomiast przy tego typu instrukcji, teraz ładnie robiąc klamrę do wątku instrukcja obsługi człowieka, uważam, że właśnie ten punkt odniesienia to jest chyba najważniejsza zaleta tego rozwiązania, nie? Czyli, że jeżeli ktoś ma ci dać feedback na podstawie czegoś, dostosowując to do jakiejś ramy, na pewno jest mu łatwiej zobaczyć, czy jesteś 1 na 10, 5 na 10, czy 10 na 10 w tym konkretnym aspekcie. A jak ma sam napisać, chujowo się komunikujesz. No i co to znaczy, nie?
I teraz odbijając się od tego pomysłu i pomysłu, który się urodził w twojej głowie wcześniej z tym ogłoszeniem, to zadam pytanie, które jest niby cofnięciem wątku, ale trochę nie, no bo ten wstęp właśnie służył do tego dojść. Powiedz mi, jak często dostajesz feedback i jaki feedback, który dostałaś, naprawdę zmienił coś w twoim zachowaniu? I mówimy tutaj nie od ludzi na tym samym poziomie w organizacji, tylko właśnie od podkomendnych, podwładnych, te wszystkie słowa z tym przedrostkiem pod są straszne, ale członków zespołu, o, tak to chyba brzmi elegancko.
Wydaje mi się, że oczywiście jak robiliśmy ankietę 360, no to tam dostawaliśmy feedbacki od naszych podwładnych i chyba te, które najbardziej do mnie przemówiły, to były takie bardzo ludzkie, w sensie, że na przykład ja miałam taki czas, kiedy robiliśmy akurat te ankiety, że bez żadnego komunikatu odwoływałam część call jeden na jeden. W sensie na przykład, no nie mogłam, nie? I dostałam w tej ankiecie, że brakuje tej regularności, bo to powoduje coś tam, co się nie chcę teraz do tego tutaj przytaczać, no bo to te ankiety były, kilka osób je wypełniało, więc różne tam były powody. I to było takie, że ja to uznaję jako rutynę menedżerską, a sama ją złamałam, wiesz, takie głębokie, nie wiem, jakieś stałe elementy rutyn menedżerskich, które na przykład nie robiłam, a nawet nie zauważałam tego. No bo wiesz, to dla mnie było, że na coś innego siły przełożyłam. Wiadomo, że to nie było tak, że sobie w tym czasie oglądałam Netflixa i odwoływałam te spotkania, tylko miałam jakieś inne zadania. I stwierdziłam, że kurde, zaniedbałam ludzi na rzecz zadań, a te zadania nie będą tak dobre, bo ci ludzie nie będą zmotywowani, wiesz, i bez sensu. Więc chyba przy tej ankiecie to mnie dotknęło, chociaż tak naprawdę najbardziej chyba rozmowa na przykład potem, bo tą ankietę wypełniałeś też ty, że jakby omówienie tego wyniku, że spotkanie się twarzą w twarz i powiedzenie, co nam nie pasuje, jest bardzo trudne, ale tylko to mnie tak naprawdę mocno przekonuje do tego, żeby coś zmienić, bo ja wtedy widzę człowieka, który musiał jednak dużo zrobić, żeby coś mi powiedzieć, nie?
Uważam, że feedback do szefa jest jedną z najrzadziej praktykowanych rzeczy z uwagi na właśnie, być może, sposób działania jakiejś organizacji, ale chyba jednak w dużej części nie wiedzą ludzie, że można, że ktoś może być na to otwarty, taki strach, być może przeniesiony z innych miejsc, gdzie faktycznie ktoś próbował i dostał strzała, jak to mówią.
Tak.
Ludzie. I myślę, jak do tego podejść, żeby tę uwagę przełamać, bo wiesz, moglibyśmy powiedzieć, że nie lękajcie się, idźcie do szefa, powiedzcie mu, co o nim sądzicie, bo to potem prosimy, żeby nie aplikować do nas, jak was zwolni, nie? Natomiast co znaleźć jako rozwiązanie pośrednie? Stąd może ta moja obsesja na punkcie tego, czy dokumentu, czy twojego pomysłu rekrutacyjnego, bo z drugiej strony ankieta 360. Po pierwsze, mało znam organizacji takich typowo MŚP, to coś takiego by praktykowały, może chyba za chwilę nawet powiedzieć, czym to jest. A po drugie, wydaje się to strasznie zestandaryzowaną i zbyt rzadką formą. No bo teraz mam czekać rok na roczną ocenę, żeby komuś powiedzieć, że mnie czymś tam zirytował, czymś na co dzień przeszkadza jakąś drobnicą, to będzie mi przez kolejnych x miesięcy przeszkadzało to w pracy i lepiej nie będzie. Tak jak właśnie ty powiedziałeś o tych wątkach swoich. A zanim ci pozwolę odpowiedzieć, to tylko jeszcze uwaga, off-top do twojego off-topu. Myślę, że przekładanie spotkań jeden na jeden, takich typowych one-on-onesów firmowych, to jest chrzest bojowy, który musi przejść każdy w nauce zarządzania.
No tak mi się wydaje.
Ty mówisz, że to robiłaś, ja to też robiłem. Co więcej, liderzy, którym teraz pomagamy, czy to jako w ramach Suasio, czy nasi właśnie, ci młodsi starzem, też ten błąd często popełniają. To się wydaje najmniej szkodliwe, że a dobra, no to zrozumie. A to jest najgorsze, co może zrobić jako killer zaangażowania swoich ludzi, właśnie aha, czyli wszystko jest ważniejsze, a spotkanie jeden na jeden właśnie ze mną powinno być dokładnie na odwrót. To spotkania z tymi twoimi ludźmi, to jest ten najważniejszy aspekt. Każde inne zadanie jest konsekwencją tych jeden na jedynek.
No, dokładnie tak, ale to, tak jak mówisz, chyba każdy musi przeżyć przekładanie i dostanie feedbacku, że to jest bardzo złe, nie? Albo dojście do tego, co się stało z twoimi ludźmi, że nic się niby nie zmieniło, a czujesz, że gorzej pracują, a potem się okazuje, dlatego, że z nimi na jeden długo nie rozmawiałeś. Ja też się czasami na tym łapię, że jak mam dużo zadań, to nawet teraz mi się zdarzy coś tam przełożyć, natomiast staram się już teraz nadrabiać, bo o tym pamiętam, albo po prostu zrobić to tak, że to jest raz przełożone, albo raz odwołane, a nie co tydzień, albo co dwa tygodnie, nie? Bo to wiadomo. Natomiast wracając do wątku jeszcze tego feedbacku do szefa, że ludzie nie wiedzą, że mogą i tak dalej, wiesz, to jest problematyczne, no bo jak ty jesteś szefem, to nie widzisz, jesteś na przykład szefem takim otwartym, wyrozumiałym, empatycznym, no jakby chcesz z tymi ludźmi rozmawiać, chętnie byś ten feedback nawet przyjął, to teraz tak, masz po drugiej stronie ludzi, którzy byli w 5 różnych firmach i w każdej na przykład ten człowiek był właśnie takim, taką świętą krową, to po pierwsze, a po drugie wątkiem, w sensie osobą, która, no jak nawet już powiedziałeś, bo ci na to w jakiś sposób pozwoliła sytuacja, no to zostałeś zwolniony. Albo dostałeś burę z HR-u, albo ktoś na ciebie uwziął. Wiesz, takie organizacje też są. Więc nawet jeśli stworzysz możliwość, nawet jeśli komuś będziesz mówił o tym co tydzień, nie znaczy, że ktoś przyjdzie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, my jako właściciele biznesu często zapominamy, że my możemy czuć się wyluzowani, że my możemy czuć, że wiesz, przecież nikogo nie zwolniliśmy za to, że nam coś powiedział. Natomiast na koniec dnia masz po drugiej stronie osobę, która dostaje od ciebie wynagrodzenie, więc bojąc się, że jak ci powie coś, że zostanie po prostu zwolniona znowu, nawet jeśli nigdy tego nie przeżyła. No to do szefa, no szefa trzeba szanować, on ci płaci wynagrodzenie, wiesz, takie trochę starodawne, stereotypowe jeszcze do tego podejście. No i trzeci wątek, czy jak powiesz, że można, to ludzie w to uwierzą i zaczną od razu przychodzić? Czy jak mówisz, że coś jest fajne, to ludzie wierzą w to, że jest fajne, czy muszą najpierw się przekonać 30 razy, że to jest fajne, zanim w ogóle przyjdą? I teraz jakie jest rozwiązanie? Nie wiem, bo chciałoby się powiedzieć, to zależy, bo dla niektórych zadziała instrukcja obsługi szefa, spoko. Dla niektórych zadziała 30 razy pytanie, czy wszystko ok, oceń mnie. Dla niektórych zadziała roczna ankieta 360, w sensie ale niektórych jeszcze anonimowa skrzynka z zażaleniami, gdzie za tydzień będą na swojego szefa pisać anonimowo na przykład. Trochę nie wiem, pewnie jakieś rozwiązanie może istnieje, które zawsze się sprawdza albo w większości przypadków. Teraz chyba jeszcze go nie do końca odkryłam.
Ja się zastanawiam, czy nie dałoby się tu zastosować ćwiczenia, które my robiliśmy między sobą i też z częścią zespołu menedżerskiego, może je pamiętasz, czyli Start, Stop, Continue. Mhm. Szukając pomostu, no bo rozumiem twoje obawy i sami mamy takie historie, rozmawiając z naszymi pracownikami, których zawsze prosimy, że przychodzili nie tyle z feedbackiem nawet do nas, ile pomysłami na rozwój organizacji i tak dalej. I uwaga, robią to, którzy mówią, że byli zdziwieni, że ktokolwiek to przyjął i chciał coś z tym zrobić, bo potrafili przychodzić w innych firmach i usłyszeć, to jest niemalże cytat, nie wpierdalaj się, jak będę cię chciał spytać o opinię, to cię sam znajdę. W ogóle przyjdź na drogę każdemu, kto tak prowadzi firmę, że jest po prostu, aczkolwiek raczej nie słucha takich podcastów, więc nawet nie ma co się z niego śmiać, albo pozostali, ich to nie dotyczy. Natomiast, więc to rozumiem te lęki. Z drugiej strony właśnie jest ten podsiadek bycia menadżerem, że w takim razie mając takich ludzi, jak to powiesz, to nikt tego nie przyjmie i w to nie uwierzy. I tutaj chciałem właśnie troszkę pocieszyć menadżerów, którzy mogliby się teraz poczuć, że no właśnie, ja swoich ludzi regularnie proszę o feedback, a oni i tak tego nie robią. Regularnie mówię, że jestem otwarty i tak nie przychodzą. Pamiętajcie, ludzie nie przychodzą do pracy jako kartka biała. Niestety bardzo często przychodzą jako kartka pogięta, wypluta, podpalona, nadpalona, tak już próbując pół żartem oswoić to, że niektóre miejsca no, nie zasługują na miejsce, na zakład pracy, raczej na obóz pracy. I myślę o tym, i teraz wracając do głównego wątku, nie wszyscy być może znają, pozwolę w dwóch słowach przypomnieć. Jest takie ćwiczenie Start, Stop, Continue, które sprowadza się do tego, że robi się ankietę, ona może być anonimowa, ale nie musi, w zespole, składającą się z trzech pytań. Pierwsze, co twoim zdaniem powinienem zacząć robić, a nie robię? Co powinienem kontynuować robić, bo robię dobrze? A co powinienem przestać robić, ale zmienić, bo robię źle. I może pamiętasz, że my robiliśmy to właśnie w zespole menedżerskim jakiś czas temu już swoją drogą przy poprzednim składzie i dałoby się to zatrzymać na etapie anonimowym, w sensie ktoś ci to wysyła, zbierasz sobie, przemyśliwasz swoje stanowisko i tyle, ale my robiliśmy tego jeszcze potem wspólne omówienie, żeby też zobaczyć, ile tych rzeczy nawzajem się pokrywa, co kto na ten temat sądzi. I to mi się wydaje być rozwiązaniem w pół drogi, ponieważ nie jest czekaniem na sformalizowaną ocenę 360, wiesz, zmianem tabelek, rubryczek, oceną. Trzeba się dużo zastanowić, żeby tą ankietę zrobić dobrze tak naprawdę. A jednocześnie nie jest taką wolną Amerykanką, robioną anonimowo i nie jest też czekaniem na zbawienie, aż ktoś ci uwierzy, bo wypije z tobą wystarczająco dużo kawy albo beczkę soli zje, że oto jest ten moment, gdzie mogę mu wprost coś wygarnąć. Bo z drugiej strony czasami nawet nie widzę między tym korelacji. Może z kimś pracować latami, a i tak niekoniecznie być otwartym na to, żeby mu coś powiedzieć.
No tak, tylko ja się zgadzam 100%, natomiast pytanie, czy i w tej ankiecie ktoś ci napisze prawdę. No bo można napisać, bo na pewno trzeba, tak? W sensie każdy musi to uzupełnić. Natomiast można napisać rzeczy bezpieczne, które są oczywiste, a można napisać prawdę. I to znowu jest wybór. Jakby nie zmusisz człowieka do tego, żeby ci napisał, ty mnie wkurzasz, bo zrobiłeś kiedyś tak i ogólnie to przestań to robić. Wiesz, to no, może tak być, natomiast czy na pewno tak będzie?
Stare amerykańskie przysłowie, można przyprowadzić konia do wodopoju, ale nie można go zmusić do picia. To jest jedno z moich ulubionych.
Jeszcze jedną rzecz, którą też kiedyś robiliśmy, to nie wiem, czy pamiętasz, to też jest jedna z metod, że w końcu może ktoś pęknie, wiesz. Jeżeli będziesz robił dawał różne narzędzia, właśnie w różny sposób tego konia do tego wodopoju będziesz przyprowadzał, to może któregoś razu jednak się zdecyduje, nie? Żeby to zrobić. No bo robiliśmy, nie wiem czy pamiętasz, ja nie pamiętam jak on się nazywa, Sadglatmat chyba? Tak? To ćwiczenie
Gladmat,
takie...
Sad, tak.
Tak, w kontekście co cię zasmuciło we mnie, bo to raczej było takie międzyludzkie, nie? Relacje w moich działaniach, oczywiście w mojej pracy, no ale też we mnie. Co było takiego, czego jesteś w sensie mega wdzięczny i super, no a coś, co cię wkurzyło. W sensie jedno smutne, drugie wkurzenie, trzecie zadowolenie. Tak w dużym skrócie można sobie o tym ćwiczeniu poczytać. No to też jest jeden ze sposobów, w którym uzyskuje się feedback, nie? Nawet o sobie, czyli w zależności od tego, jak oczywiście moderator poprowadzi to ćwiczenie, bo może poprowadzić tylko na zasadzie zadań, a może poprowadzić na zadanie na zasadzie osobowości, czyli właśnie dlaczego nam się źle współpracuje. Jedną z kolejnych ćwiczeń, bo tak chciałabym chociaż trzy jakieś dać, bo już daliśmy dwa, no to jest ten wątek, który robili moi liderzy sami z siebie, kiedy poprosiłam, że nie dogadują się, słuchajcie, może spróbujcie innego sposobu. No to zrobili takie ćwiczenie, że zrobili sobie wtedy w Figmie, nieważne, w jakimkolwiek systemie, gdzie można sobie naklejać karteczki i je tam przesyłać. Swoje mocne strony, swoje słabe strony i na podstawie wypełniania tego mieli też kilka dyskusji w stylu, słuchaj, a ty osobo X zapomniałeś dopisać do swoich mocnych stron tego, bo to jest twoją mocną stroną, a w ogóle tego nie wymieniłeś, a tak naprawdę zawsze na tobie polegamy w tym i w tym. Dzięki temu pojawiło się kilka też tych smutniejszych rzeczy, że na przykład ty sobie wpisujesz coś, jak ktoś mówi, chyba ja jestem w tym lepszy, albo chyba ona jest w tym lepsza, a on w tym jest lepszy. No i na koniec układasz sobie cały zespół, mniej więcej kompetencjami, co na pewno chcesz robić, co zawsze, jakie zadania do ciebie wpływają, jakie nie. No i to jest taki przyczynek do rozmowy. To jest, powiedziałabym, że to jest ten najmniejszy wpływ na cały feedback. Natomiast to też jest coś takiego, powiedzmy, może nawet nie pomiędzy, bo to jest raczej poniżej pomiędzy.
To ja mam jeszcze dwa wątki, powiem ci. Jeden jest taki, że nawiązując do tego, co powiedziałaś wcześniej, czyli reakcji na feedback, tak bym powiedział, i tego, że feedbacku nie dostaję. A powiedziałbym tak, być może dostajesz, ale tego nie widzisz. Albo dostajesz go mniej niż byś mógł, bo jak już dostajesz, to reagujesz na tak, jak powinieneś.
I właśnie tu bym chciała dodać tylko jedną rzecz, że pamiętajcie, menedżerowie, którzy tego słuchacie, że nawet czasami jak raz źle zareagujecie, ludzie zapamiętają to szybciej niż jak 30 razy zareagujecie dobrze.
To odsyłamy do odcinka, co wolno w wojewodzie, to nie tobie menedżerze.
Tak,
to się pewne rzeczy już nie mogą. A do czego dążę? Bo ja się musiałem nauczyć po latach i to chyba dzięki tobie. Nie pamiętam, czy w którymś odcinku tego nie mówiłem, ale nie zaszkodzi powtórzyć, że jak ktoś mi coś mówi, to po prostu muszę zagryźć zęby i stwierdzić, okej, dobra, dzięki. I jak mam jakąś ochotę to skomentować, usprawiedliwić, odnieść, żeby tego nie robić. Bo właśnie dostawałem pewnie często feedback, gdzie moją nawet niechęcią obrony i do pewnego wytłumaczenia szerszego kontekstu sytuacji. Zrobiłem tak, bo coś tam. Co po części jest być może jakąś kwestią usprawiedliwienia, ale nie wdawajmy się w psychologizowanie. Po prostu wydawało mi się, że wówczas ktoś mi coś powiedział. Ja tego nie neguję. Nawet mówię, okej, zgadzam się. I wiesz, zrobiłem to, bo coś tam, coś tam, coś tam. To, że te moje dopowiedzenie, z czego to wynikało, druga strona odbierała jako bagatelizowanie. No i Artur sobie znalazł wytłumaczenie, że coś. I zakładam, że potencjalni szefowie, będący tacy jak ja, mogą mieć tego typu sytuacje, czyli tobie się wydaje, że nie dostajesz feedbacku, albo bo właśnie kilka razy ktoś cię testował, jak zareagujesz, jak to powiesz i nic się z tym nie stało. I druga jeszcze kwestia, to też o tym chyba kiedyś mówiliśmy, ludzie nie zauważą twojej zmiany o 10%, dopóki im tego nie powiesz. Jeżeli ktoś już się zdobył na odwagę dowolną metodą, którąś z tych wymienionych albo jeszcze jakąś inną, żeby ci coś powiedzieć, to jakkolwiek dziwnie czy sztucznie to nie brzmi, to od tej pory trzeba trąbić, że coś z tym robisz. Na przykład ludzie powiedzieli ci, że jesteś za mało entuzjastyczny na callu, załóżmy, bo mogą być takie sytuacje, próbowałeś zrobić coś bardziej energetycznie i należy o tym powiedzieć. Słuchałem kiedyś, wiesz, wywiadu z kobietą, która się zajmuje mową ciała. I tam było fantastycznie powiedziane, że większości ludzi się wydaje, że ich emocje na twarzy są dużo bardziej czytelne niż są. Tak jak każesz pewnie te memy z TikToka, nie? Typu Słowianka, która flirtuje i taka mina neutralna, taka sama jak zawsze. Czy polski uśmiech, prawda? Czyli pół kącika najlepiej w dół. Polacy mają umiejętność uśmiechania się kącikami w dół. Naprawdę się da radę to zrobić. I tobie się wydaje, że zrobiłeś coś w trochę wyższym poziomie energetycznym, bo znasz swoją bazę, ale ktoś jej nie zna. I teraz należy o tym powiedzieć. Słuchajcie, pamiętam, że o tym wspominaliście, próbowałem trochę bardziej, zostawiam wam ocenę oczywiście wewnętrznie, nie musicie mi o tym teraz mówić, ale zobaczcie, staram się. Czyli to są takie te dwie rzeczy, które być może pozwolą ośmielić kolejne osoby. Czyli raz, że trochę zamknąć gębę, bo to jest coś, ci mówi i nie próbować nawet się zgodzić, czy po prostu kontynuować wątku, intelektualizować go, po prostu powiedzieć dzięki i ruszyć dalej. Tak z komplementem. Z feedbackiem jest komplementem w tym zakresie, a po drugie, jak cokolwiek próbujesz wdrożyć, trąbić o tym. To nie jest w tym momencie jakieś usprawiedliwianie się, chronienie swoich pozycji, jak można byłoby to odebrać, tylko to jest w interesie zespołu, że pokazujesz, że się tym przejąłeś i próbujesz to wdrożyć, a jeszcze to nie jest 100% gotowe. Nawet jak będzie gotowe po twojemu, to niekoniecznie ludzie będą tak to wiedzieli, że tak trochę...
Znaczy, ja w ogóle bym to nawet powiedziała szerzej. To, że my jako menedżerowie zakładamy, że coś powinno być jakieś, albo że ktoś powinien coś zauważyć, albo że ktoś właśnie powinien, żeby feedback idealny to jest feedback, który zawiera to, to, to i tamto, to nie znaczy, że ludzie po pierwsze tak myślą, po drugie tak robią. Ja na przykład w kontekście w sensie tych emocji na twarzy, o których powiedziałeś, no to ja jako dziecko sobie zdiagnozowałam, nie? Bo to tak mają dzieci niektóre, nie poruszajmy moich terapeutyczno-psychologicznych rzeczy, natomiast zdiagnozowałam, że nie potrafię rozpoznać emocji. Ja nie byłam ogólnie w stanie rozwiązać nigdy żadnego ze swoich konfliktów wewnętrznych, czy ktoś mnie lubi, nie lubi, czy na przykład ktoś mnie podrywa, czy nie. W sensie dla mnie to było, wszyscy wyglądają tak samo. Po latach się okazało, że jest coś takiego jak taka wybiórcza, kurde, nie pamiętam jak to się nazywa, chyba prozopagnozja, coś takiego. To jest oczywiście w 100% to jest nierozpoznawanie twarzy. Jest to albo wrodzone, albo na przykład po udarach, wiesz, takich neurologicznych rzeczach. A ja mam wybiórcze i dla mnie wszyscy faceci z brodami wyglądają tak samo, dopóki ich nie znam oczywiście jakoś bardziej, z takimi jeszcze krótkimi włosami i wszystkie blondynki z długimi blond włosami wyglądają tak samo. Ja nie jestem w stanie ich rozpoznać. I okazało się, że ja zakładając, że na przykład dopiero próbując się nauczyć, wiesz, no bo potem szukasz, jak rozpoznawać te emocje wśród ludzi, no bo skoro ich nie widzisz, no to na pewno da się tego nauczyć i tak dalej. Okazało się, że ludzie nic po sobie nie dają poznać, no po prostu nic. I ja nie znając tych ludzi, nie jestem w stanie powiedzieć, czy oni się cieszą, bo nie wiem, jaki mają ton głosu na co dzień, czy oni są wkurzeni, no wiesz, bo co innego, jak ktoś krzyczy, albo jak ma taką angry minę, nie? W sensie taką mega, no to to widzisz. Natomiast naprawdę, my Polacy mamy zabetonowaną mimikę twarzy, więc nie da się w ogóle nic określić. Więc jeżeli menadżer uważa, że jest w stanie, na przykład tak jak jeszcze my w pracy zdalnej, po mimice twarzy coś zobaczyć, no to generalnie gratuluję, bo powiedziałabym, że nie. Więc tak samo jak my musimy komunikować to, że się zmieniliśmy jako menadżerowie, że wprowadziliśmy jakąś zmianę, że nad czymś pracujemy, że to się zmienia powoli, ale się zmienia i tak dalej. Tak samo musimy pamiętać, że ci ludzie, i w sensie ci ludzie, którzy nas słuchają, być może, a menadżerami nie są, albo są tymi, którzy mają właśnie dać feedback do szefa swojego najwyższego, że hej, musicie to powiedzieć. Nie da się, a na przykład ktoś, bo jest takie hasło też, no powinnaś to zauważyć, no powinieneś to zauważyć. No nie jest to czasami możliwe i to nie wynika z tego, że nie chcę. Tylko wynika z tego, że też ludzie mają różne dolegliwości, nie? Tak po prostu właśnie na przykład jak z tym rozpoznawaniem emocji czy twarzy, no jest to problematyczne potem. I ty nawet o tym nie wiesz, no czy ja się dzielę z ludźmi w pracy, że mam coś takiego, no nie.
Ja się zajmuję w robocie ostatnimi czasy, mam takie hobby, wsadzeniem ludzi na minę.
Świetnie. Nie wiem, czy chcesz kontynuować, pamiętaj, słuchają to nasi ludzie.
Ale no to... Myślę, że rozpoznają niektóre z moich zachowań właśnie w tym. Generalnie chodzi o to, że jestem bardzo wyczulony na taki, to nie jest plotka, ale to jest takie puszczanie informacji bokiem i trochę bez liczenia, że ktoś to przyjmie. Czyli na przykład gadasz z kimś i słyszysz, no tak, że gadasz z kimś o osobie trzeciej. Jest takie, że no typowa Aneta się zawsze spóźnia. Dla przykładu imię Aneta, nie? I ja kiedyś coś takiego puszczałem mimo uszu, ewentualnie zapisywałem sobie do swojego, wiesz, kajeciku, na zasadzie, że kiedyś się tym może zajmę, a teraz mówię, tak, a powiedziałeś to Anecie? A umówić wam kola, żebyście to o tym pogadali, czy pójdziesz? Mam jej pewnie, że tak mówisz? I to nagle się okazuje, że, o Jezus, nic tak nie paraliżuje ludzi, jak zauważenie czegoś takiego. Nagle się okazuje, że my bardzo często rzucamy takie pseudo-feedbacki sobie nawzajem. Potem mamy resentyment do kogoś, że pracuje nam się z nim źle, ale nigdy tego nie powiedzieliśmy tej osobie.
No.
Co prawda słyszeliśmy od feedbacku do szefa, ale to tak w ogóle w kontekście feedbacku do siebie nawzajem, to proponuję, że to jest dobra praktyka w każdej firmie. Jak słyszysz, że ktoś mówi o kimś trzecim coś przy tobie, to czy słyszysz, to czy, jakby to powiedzieć, czy ta osoba też to wie? Bo jak nie wie i wszyscy, najgorzej jak wszyscy wokół gadają, że ktoś jest jakiś, to już trochę działa na zasadzie, że wszyscy w to wierzą, choć może być już dawno inaczej, bo ktoś kiedyś taką plotkę, informację puścił i to już do tej osoby nigdy nie wraca.
No ja mam taką zasadę i to wiedzą głównie tym liderzy u nas, że jeżeli im mówię o kimś, o czymś, o jakiejś sytuacji z kimś związanej, to zawsze mówię, ta osoba już o tym wie.
Dokładnie, mam tak samo.
Bo nawet by mi się nie chciało chyba wymyślać, czy wie. Albo na przykład wiem, że dosłownie po ich spotkaniu mam spotkanie z tą osobą i to dokładnie będzie powiedziane. To jest taka już ostateczna sytuacja, bo na przykład następne spotkanie z liderami mam za tydzień, więc mogłabym mi to przedstawić dopiero za tydzień na przykład, nie? Więc to jest istotne i uważam, że właśnie w feedbacku do szefa to by było też wspaniałe, gdyby ludzie na tych niższych stanowiskach potrafili po prostu przyjść i powiedzieć, tak po prostu powiedzieć, że słuchaj, tutaj się poczułam na przykład źle, bo powiedziałeś coś takiego, albo zobacz, tutaj kolejny raz, na przykład drugi, trzeci, czwarty, zrobiłeś to samo, choć prosiłem cię, żebyś robił to inaczej. No i na koniec dnia, wiadomo, jak masz szefa jakiegoś straszliwego, no to może ci nie wyjdzie na dobre, natomiast ty możesz się poklepać po ramieniu, że zrobiłeś wszystko tak, jak powinieneś. Natomiast jak masz szefa sensownego, to są dwie reakcje. Pierwsza reakcja jest taka, że ktoś właśnie się zaneguje, ale potem się zastanowi i wróci, że jednak miałeś rację, albo po prostu to przyjmie, rozważy i może nawet sobie jeszcze o tym pogadacie, nie?
I to jest coś taki test na bycie dobrym liderem, bo powiem uczciwie, trzeba umieć wyjąć głowę z własnej dupy. Bo ja miałem kiedyś taką reakcję, jak jeszcze byłem niedojrzały od tej strony, że ludzie przychodzili, że z czymś się jakoś poczuli i ja byłem od razu gotowy to odrzucić. W zasadzie ja jebie, ale macie problemy w ogóle, nie? No w sensie ja w takiej sytuacji to coś tam. I potem sobie stwierdziłem, że brzmi jak ten taki stary boomer, nie? Typu, że ci młodzi to coś tam, że próbuję stwierdzić, że jedyna słuszna ocena sytuacji to moja. A to nie mnie oceniać, czy ktoś będzie przeżywać coś dzień, godzinę czy tydzień. Ja mogę sobie poradzić z czymś emocjonalnie, czy po prostu znaleźć jakąś dystrakcję w godzinę, ale ktoś nie musi. I to też jest okej. Okay. I żadna z tych opcji nie jest lepsza. Żadna nie jest obiektywna. I to jest dobry test. Ktoś przychodzi i mówi ci cokolwiek i jak to odbierzesz. Ale chciałbym też jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo powiem ci, że dużo to tego, co mówimy o feedbacku, nie poruszyliśmy wątku pozytywnego feedbacku paradoksalnie i chciałbym go trochę połączyć z pewną techniką, której ostatnio czytałem w zakresie, to się tak fachowo nazywało rzekomo pozytywną plotką, i dotyczyło budowania relacji. Że jak masz osoby, z którymi jesteś w kontakcie nie tak często, jak byś chciała, to często o nich mimo wszystko myślisz. Ja się tak nieraz łapię na zasadzie, że o, dawno nie widziałem się z tym i z tym, albo ciekawe co u tego i tamtego. I że jedną z lepszych rzeczy, które można zrobić, to po prostu napisać do tej osoby, że hej, właśnie o tobie pomyślałem. Albo jak zobaczysz coś z zainteresowaniami tej osoby, to je to wysłać, bo ja nieraz się łapię, że widzę coś i myślę sobie, o, to by się spodobało temu i temu. W zasadzie, czemu mam tej osobie tego nie wysłać? Pomyślałem, nie ma nic fajniejszego, niż pomyślałem o tobie. I teraz zakładam, że my mówimy o sytuacjach, w których jest coś nie tak, ale pewnie jest wiele sytuacji, w której jest coś, co można docenić. To zarówno u, znów, kolegi, koleżanki zespołu, a menedżera i szefa. I kiedy stwierdzę, że o, to było fajne, to po prostu napiszmy, że to było fajne. Przekażmy te informacje gdzieś. Na tej anonimowej skrzynce, w ankiecie 360, w Gladsat, Mats czy czymkolwiek, albo właśnie na jakimś otwartym forum, jeżeli organizacja ma strukturę, która na to pozwala, ten bezpośredni kontakt, bo nie w każdej taki jest. I to myślę, że też będzie kontrybuowało do w ogóle lepszego poczucia i dobrostanu w organizacji, no bo zazwyczaj trzymamy jednak tylko feedback na potrzeby tych negatywnych albo potencjalnie komunikatów o zmianie. A ja jednak, tak jak nawet dzisiaj mieliśmy sytuację, w której dosłownie godzinę temu mieliśmy spotkanie z menadżerami. Bardzo mi się spodobało, jak Magda omawiała pewne problematyczne kwestie i potrafiła z niej wyciągnąć zarówno surowy ogląd sytuacji, ale i motywujące spojrzenie, co robimy dalej. I gadaliśmy o tym, że hej, fajnie to zrobiła. I od razu się zreflektowałem, to ja do niej od razu o tym napiszę. I to jest jedna z pozytywnych interakcji, która być może na nią wpłynie, że stwierdzi, o, to jest fajne, może tak samo robi, może po prostu poczuje się doceniona, w każdym razie poczuje się dobrze. Nic mnie to nie kosztuje, poza faktem, żeby zrobić od razu to, co i tak pomyślałem. Zwerbalizować, puścić dalej.
No to trochę właśnie w zeszłym tygodniu mieliśmy też kilka takich przykładów, że mieliśmy jedną fajną prezentację na naszym kolu firmowym, gdzie tak naprawdę niezależnie od siebie napisaliśmy do tej osoby, gdzie normalnie tego nie robimy, ale po prostu w jakiś sposób nas urzekła i merytoryką, i sposobem prezentacji, i postawą tej osoby podczas tej prezentacji, a to była po prostu jakiś case naszego klienta, nie że nie wiadomo jakie rzeczy. I we dwójkę napisaliśmy też, od razu, bez zastanawiania się, bez pytania liderów, czy napisać, czy nie napisać, czy coś tam, tylko bezpośrednio napisaliśmy do osoby, z którą ja ostatni kontakt miałam tak naprawdę właśnie na rozmowie kończącej onboarding, więc poza jakimiś wspólnymi kolami to nie. No i tak samo właśnie przy jakichś ostatnich informacjach o dobrej postawie ludzi też napisałam do tych osób z takim dziękuję za postawę, w sensie, bo to było coś, co poczułam jako impuls, że należy to powiedzieć, więc co do samych pozytywnych w ogóle do szefa, no to słuchajcie, to teraz do wszystkich słuchaczy apel. My naprawdę chcielibyśmy usłyszeć czasami, że coś robimy dobrze, bo zazwyczaj słyszymy to, co mówią na firmę, nawet jeśli nie zależy to od nas, tylko na przykład ktoś inny popełnił błąd, jakiś lider coś źle zrobił, my to wszyscy bierzemy mocno do siebie, zakładam mówiąc o normalnych oczywiście szefach i zarządach. I tak naprawdę pomimo tego, że nie jest to do mnie, ja to odbieram jako moją winę, jako mój błąd, więc jeżeli macie jakieś pozytywne rzeczy, których swoim szefom możecie powiedzieć, to dajcie im chociaż zdanie, takie jedno, że ej, ogólnie jesteś spoko, to naprawdę dużo robi.
To prawda, w sensie to też to brzmi jak idealny apel na zakończenie, pozwolę sobie podsumować anegdotką życia prywatnego. Czasami mnie żona pyta, co tam u mnie w pracy. Ja jej zawsze mówię, to jest bardzo niebezpieczne pytanie, w sensie ja nie mam łatwych dni. Tak jej zawsze odpowiadam. Mówię, wiesz, no życie jest ciężkie, jak cegła i tyle. Natomiast ja nie mam łatwych dni, no bo problemy, którymi my się zajmujemy, to są już problemy skali makro, żeby pchnąć organizację do przodu, zespół naczyń powiązanych, o zahaczających od ludzkie emocje po kwestie proceduralne. To nie jest coś, co można załatwić jednym mailem. Więc generalnie jest ciężko, prawda? Więc jak ktoś po drugiej stronie raz na jakiś czas powie coś dobrego, to od razu będzie lepiej. I to w ogóle chyba wszyscy potrzebujemy dawać sobie więcej pozytywnych wzmocnień i uczciwej, i ładnie wyrażonej informacji zwrotnej. Tutaj jeszcze mi się przypomina takie jedno powiedzenie, nie wiem, czy je kojarzysz, odnośnie takiej ramy tego, jak to podawać. Jedno z moich ulubionych sformułowań, uwaga, uwaga, szczerość bez uprzejmości to brutalność, uprzejmość bez szczerości to manipulacja. I w kontekście tego, co dzisiaj mówimy, to chyba jest nawet niezła puenta. A bardzo łatwo jest sprowadzić feedback do roli, nie podoba mi się, że robisz X. I koniec, handluj z tym. Nieważne, jak się z tym poczujesz, coś z tym zrobisz i tak dalej. To jest ten jeden wymiar, ale jest też drugi wymiar, nie? Że jeżeli go nie udzielasz, to ty jesteś problemem. W sensie więc pomyśl, że to, że twój szef nie zachowuje się jakoś, to, że twój kolega nie zachowuje się jakoś, jesteś za to współodpowiedzialny, jeżeli to widzisz i nie pomagasz mu się zrobić, być lepszym. Jeżeli to powiesz, tak jak ty powiedziałeś chyba wcześniej, Agata, nie? Jeżeli to powiesz raz, drugi, trzeci, wiele osób to powie, ta osoba się tym nie przejmie, to ty masz ręce czyste, sumienie spokojne, zrobiłeś co w twojej mocy. Wracamy do tego, doprowadziłeś konia do wodopoju. Powiedziałeś mu, gdzie ta woda jest. To, że nie pije, to już jest jego problem. Ale jeżeli tego nie zrobiłeś, to jesteś częścią problemu. I ja wiem, że połowa problemów w firmach to jest dlatego, że człowiek się odezwał, kiedy nie powinien, a druga połowa to jest, że przemilczał, jak powinien był się odezwać.
Tak, nie ma nic pomiędzy.
Nie ma nic pomiędzy. Natomiast no, nie wszystko się opłaca, ale warto. I to tak ode mnie jeszcze myśl para kończąca. Czy masz coś na zakończenie? Jakieś wyzwanie do słuchania podcastu albo jeszcze podsumowanie?
Zachęcam oczywiście do subskrypcji naszego podcastu, który nazywa się konkretnie o zarządzaniu. Boże, znowu miałam w głowie o marketingu, więc
konkretnie o marketingu i sprzedaży tak. Swoją drogą, nie? Wiesz, ten mój podcast od 3 lat nie nazywa się konkretnie o marketingu.
Ja wiem.
Graficie pozdrawiamy, tego nie pamiętają.
Tak jak powiedziałam na początku, tak teraz zachęcamy. No i to chyba tyle w tym odcinku.
Bardzo dziękujemy za uwagę. Jeżeli masz ochotę na inny, sprytny sposób na udzielenie feedbacku swojemu szefowi albo ponarzekanie, że udziela go za mało, to jak nie ma instrukcji obsługi albo nie masz innej mechaniki, żeby wysłania mu anonimowej ankiety, to zawsze dobrym pomysłem jest ten odcinek.
Dokładnie.
Jest taki od TikToka, Agata, a propos feedbacku do szefa. Jak mogę o nim zapomnieć? Gdzie ktoś brał telefon, biorąc pod uwagę, że wszyscy nas posłuchują i tak nagrywał, że tam zarządzanie na debili, feedback dla początkujących, zarządzanie emocjami w pracy, że a może ten TikTok podchwyci i komuś coś wypchnie. Więc ten odcinek może być dokładnie tym, co pchnie twoją firmę do przodu. Wyślij szefowi, wyślij wszystkim i pamiętaj, niech każdy da łapkę w górę.
Wspaniały apel. Nie mam nic do podania, naprawdę. Nie dość, że wtrąciłeś TikToka, to jeszcze piękny apel. Tak.
TikTok zawsze na propsie. Jestem Zaczek, jestem młotem. Zaczek, to jest młodzieżowe słownictwo. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. I cześć.
Hej.